Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Całe szczęście, że ten Pan wszystkiego o mnie nie wie, ale i tak za dużo pogrywa. Kochani, właśnie czuję, że od razu obniżę poziom po ojcu Józefie. Uciążę to na pewno. Ale to ze względów ekonomicznych, proszę wybaczyć. Cieszę się, dziękuję za zaproszenie, tylko tak prawdę mówiąc nie bardzo wiem, co ja tu robię, ale pogadam i później odjadę i będę się starał zapomnieć. Temat jest taki bardzo ważny. Jezus czeka na Ciebie. Jezus czeka. Ja może na początek dam taki wtręt. Ciemny przykład. Proszę wybaczyć, że będę dorzucał takie niekiedy z ciemności obrazki, ale one też mogą poszerzyć nasze horyzonty. Otóż, kiedy przeczytałem ten temat, przypomniałem sobie taką sytuację. Kiedyś przyszli rodzice, przyjechali z małą dziewczynką, 2,5 lat dziewczynka miała i miała oznaki działania złego, przy czym na modlitwach przez długi czas dziecko idealnie spało. Ja zaczynałem modlitwę, dziewczynka śpi. Kończę modlitwy, dziewczynka otwiera oczy. Co dla mnie było dość wygodne. Szybko się te modlitwy kończyły, ale jak widziałem w akcji, to rzeczywiście były takie trudności. Ale to, co charakterystyczne, małe dziecko, 2,5-letnie, później w modlitwie nad matką okazało się takie słowo: myśmy specjalnie czekali, aż ta matka była w stanie błogosławiona, jeszcze o tym nie wiedząc. I wtedy właśnie była przy trumnie swojego brata, tragicznie zmarłego, tragicznie w najgorszy sposób. Coś przeżyła, coś czuła, zemdlała przy tej trumnie. Czekali specjalnie, żeby od razu to dziecko porazić. Ja wiem, że to nie jest przeciwstawienie, proszę tak nie sądzić. Nie ma przeciwstawienia do Pana Boga, bo Bóg jest nieskończony, a drugiej nieskończoności nie ma. Natomiast jak się często mówi, diabeł to małpa Pana Boga. On chętnie bierze, naśladuje Pana Boga, tylko że w odwrotny sposób. I teraz bym prosił, żeby odwrócić ten przykład. Jeśli złe duchy potrafią tak czekać na poczęcie dziecka, jak dopiero może czekać z utęsknieniem Ojciec Niebieski? To taki może zły przykład. Ale proszę wiedzieć, świat nadprzyrodzony nas obserwuje. My nie jesteśmy obojętni. Zło inaczej na nas patrzy, jasne. Inaczej patrzy dobro z nieba. Ale jesteśmy cząstką nie tylko przyrody, kosmosu, jak chcą materialiści. Jesteśmy cząstką o wiele większego świata. I naprawdę ktoś na nas czekał. Bóg oczekuje w ten sposób każdego człowieka. Oczekuje także i każdego z nas, mnie i każdego z tu obecnych. Co to znaczy czekać? Chciał, żeby nadszedł czas. O nadejściu Jezusa wiemy, to jest pełnia czasu. Ale każdy z nas też w jakąś pełnię wszedł. Dla nas to była ta pełnia, w której zaczęliśmy istnieć. I to z woli Bożej. Dlatego jestem, bo Ty mnie chciałeś, Ojcze Niebieski. I błogosławiony człowiek, który o tym pamięta, ale tak praktycznie, To znaczy liczy się z tą miłością Ojca, która go wyczekiwała, wyczekuje w dalszym ciągu. I tu znowu odwrotność. Zły duch nienawidzi dzieci. Nie powiem normalnie, tylko te przeklęte bachory ludzkie. Po co ich tyle? Tak często słyszymy na modlitwach. A Bóg cieszy się każdym człowiekiem. Odwrotność. No, o to mi chodziło, żeby zauważyć. Możemy w ten sposób się zorientować, co jest ważne u Pana Boga, jeśli tego zły duch nienawidzi. To jest tak jak z tym słynnym właśnie tłumaczeniem prostemu człowiekowi niewykształconemu, która religia jest prawdziwa, skąd wiesz, tyle ich na świecie. A chłopina się uśmiechnął, mówi to bardzo proste, ta, którą wy najbardziej prześladujecie. Zło wie, która religia jest prawdziwa. My się możemy mylić, on nie. I po takich negatywnych kryteriach my też możemy poznać pełnię prawdę. Święty Maksymilian tak rozpoznawał sytuację. Jeśli miał trudności, przeszkody w swoich dziełach, cieszył się, zacierał ręce. Dobra sprawa, bo się diabeł ścieka. Jak mu szło wszystko gładko, bez przeszkód, nic nie warte, ani diabeł na tym nie zależy. I zwykle takie rzeczy zostawiał. A więc pytanie dalsze. No już jestem. Czy to już całe oczekiwanie Ojca Niebieskiego wyczerpane? Absolutnie nie. Bóg czekał na drugie spotkanie. Już takie bardziej świadome. O wierze. Czekał, żebyśmy zaczęli nawiązywać z Nim kontakt. Taki bliski, taki serdeczny, taki rodzinny. I on tutaj także był pierwszy. Nikt Pana Boga nie uprzedził w miłości. Już na chrzcie obdarzył nas cnotą wiary. Co to jest? Wiara nadprzyrodzona. Mamy dar z natury, więc już w momencie poczęcia, dar poznawania prawdy. On ten dar oczyszcza, przemienia, uświęca, nawet możemy powiedzieć przebóstwia, abyśmy poznali prawdę o wiele piękniejszą. Poznawanie prawdy o świecie, o człowieku najpierw, to jest wstęp. A dojść mamy do pełnej prawdy, do prawdy najwyższej. I tu jest początek. On tego chce. On na mnie czekał i czeka nieustannie, bo to spotkanie ma trwać przez całe moje życie i ma się nigdy nie skończyć. Taki jestem z wiary. Wiara to jest przygotowanie do nieba. Wiara to jest możliwość przejścia przez nich ciemny tunel, ale ze światełkiem na szosie. Jest światło, do którego idziemy, którym się kierujemy. Do czego to może doprowadzić, jeśli człowiek tak w pełni przyjmie ten dar od Pana Boga? Nie potrzeba lat. Dzieci nas niekiedy wyprzedzają, zaszczycają. Wspomnę taki jeden przykład. Chiara Lucze. To było jedyne dziecko. Małżonkowie długo nie mogli mieć dzieci. Modlili się tam na 10 lat. Urodziła się dziewczynka. Chiara, tak ją na chrzcie nazwali. Od początku było to dziecko niezmiernie radosne. Ale jak zaczęło dorastać, bardzo wcześnie okazało troskę o potrzeby innych. Dziwna rzecz, prawda? Jedynaczka, ale zawsze skierowana ku innym. Dorosła deki siedemnastu osiemna, siedemnastu lat ujawniła się choroba. Złośliwy nowotwór kości. Zdowiedziała się o tym. Odpowiedziała tak. Dla Ciebie, Jezu. Jeśli Ty tego chcesz, ja też tego pragnę. Nie chcę nawet zwiększania dawek morfiny, bo jedyne co mam, cierpienie chcę całe oddać Jezusowi. Na śmierć przygotowywało się na spotkanie z oblubieńcem, dzień śmierci nazwałam dniem zaślubin. Wybrała na swój pogrzeb czytania szalnej pieśni. Uczestniczyli rodzice w tym całym przygotowaniu, zresztą wszyscy należeli do tego ruchu pokolenia. Taki testament, słowo testament zostawiła. Mamo, gdy będziesz mnie przygotowywać, powtarzaj stale. Teraz Chiara Luce, Chiara Lubi, założycielka Focolarino, dała jej taki dodatek. Chiara to znaczy jasna, a Luce światło, jasne światło. Chiara Luce teraz widzi Jezusa. A ostatnie słowa do mamy były takie. Bądź szczęśliwa, bo ja jestem szczęśliwa. Umarła 7 października Matki Bożej Różańcowej w 90 roku. 2 miesiące temu, 25 września, beatyfikowana. To jest wiara. To jest nie tylko światło, ale to jest potężna moc, która może nawet takie małe życie, wydawałoby się niedoświadczone, przemienić we wspaniałe świadectwo miłości. To jest właśnie tajemnica naszej wiary. Tajemnica. Tak. I tu się zaczynają spory. Nie każdy z ludzi chce wejść w tajemnicę. I to jest pierwsza próba. Kto nie przejdzie, zostanie po tej stronie. A o tym, o tej tajemnicy coraz częściej mówią ludzie naprawdę mądrzy, wykształceni i to wcale nie tacy gorliwie wierzący. Chciałem przytoczyć Leszka Kołakowskiego, filozof marksistowski kiedyś. Ponoć przed śmiercią się nawrócił, ale dopiero przed śmiercią. A te słowa powiedział w 1986 roku. Miejsce religii zajmują nie oświecone humanizmy, ale karykatury religii, faszyzm, komunizm. Pięknie się zapowiadało, rozum będzie panował, będzie przewodził ludziom, nie potrzeba wiary, nie potrzeba Boga, rozum ubóstwiony. Zamiast takich oświeconych humanizm, karykatury religii, trzeba było wierzyć w nazizm, komunizm i wypełniać wszystkie rozkazy. A Václav Havel, prezydent Czech później, opozycjonista wpierw, podczas pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Czech wyraził się publicznie tak. Nie wiem, czy jestem wierzący, ale jeśli jest cud, to w tej chwili się właśnie dokonał. On właśnie w 2000 roku na konferencji forum wyraził się w taki sposób. Pierwsza na świecie globalna ateistyczna cywilizacja zmierza do katastrofy. Zachód utracił połączenie z wiecznością i nieskończonością. Zanika szacunek dla tajemnicy. Oczywiście, to są pojedyncze głosy. Gdzie jest tłum? Gdzie jest masa? Możemy się domyślać, zresztą widać gołym okiem. Ale przynajmniej niektórzy ludzie już dostrzegają fatalną pomyłkę, jaką czyni nasza cywilizacja. Do katastrofy idzie. To takie tylko ogólne rany. Miejsce jest na wiarę, w życiu każdego człowieka, w każdej epoce, w każdej cywilizacji. A dokładnie jeszcze to môže zodpovedať kardinál Zenona Grohoevského. Tudy prachový vôdny vníka vypovídal tie slova před 4 lety, týdele i ušerdelnú žeho. V ťahu dňa vidíme bardzo dokladne, precizíne, ale vidíme málo. Jedine to, co nás bezpośrednio otacza. W nocy widzimy mniej dokładnie, ale dużo dalej, dużo więcej. Gwiazdy oddalone tysiące lat świetlne. I konsekwencje. Widzimy to nasze małe życie w kontekście wszechświata, we wspaniałej perspektywie całości stworzenia. Zmienia się w nas skala wartości. Stajemy się bardziej wolni, bo nie pozwalamy się uwarunkować drobnymi okolicznościami ziemskiego bytowania. Wiara staje się ogromnym źródłem duchowej mocy, uzdalniającej nas do wyrzeczenia się wielu rzeczy, podjęcia ze spokojem cierpienia, trudności, do podejmowania w każdej okoliczności życia wysiłków zdobywania wartości wiecznych, do miłości względem innych. Wiara nas przemienia, nasz sposób myślenia, osądzania, działania. Wiara jest jak ciemna noc usiana gwiazdami. Jest w niej dużo też piękna, ale ta prawda, że widzimy dużo dalej. Przyznam się, że nigdy mi to do głowy nie przyszło takie porównanie. Dzień rzeczywiście, no każdy chce, żeby dzień łatwiej. Ale proszę, czy nie o to też chodzi, żeby wtedy te szczególiki, już nie tylko szczegóły, zanurzyć się całkowicie. To jest ta nadmierna troska o rzeczy doczesne, przed którą przestrzega Pan Jezus. I wtedy już nie potrzeba nam perspektywy wieczności. Nie widzimy nic. Czy rozumiemy, dlaczego gdzieś tyle teorii i religii o sukcesie osobistym ma się na myśli przede wszystkim albo sukces ekonomiczny, albo sukces zdobywania władzy, albo przyjemności, popularności, sławy. To są drobiazgi. Będziemy się tym wstydzić tego, wtedy gdy podsumujemy nasze życie na jego końcu. Więc cieszymy się, że jesteśmy ludźmi wiary. I ja wiem, że to może nie jest potrzebne w tym gronie, ale ponieważ żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy, warto pomyśleć o takich prostych argumentach, ale zrozumiałych dla ludzi, którzy mają bardziej delikatne sumienia, myśli, pragnienia, plany życiowe, czegoś więcej pragną, a nie tylko jeść, spać, pić i zamawiać się, pochylać. Otóż takiej wiary trzeba się uczyć. Dziwne, prawda? Mówiliśmy, wiara to dar nadprzyrodzony, dar darmodany. Jak się tego uczyć? Po pierwsze, i dziś jest to bardzo istotne, trzeba obronić wolność myślenia. Też by się wydawało, a kto mi może zabrać moje myślenie? Oczywiście. I w tej chwili można powiedzieć, że większość ludzi pod tym względem straciła wolność. Nie umie myśleć samodzielnie. Jest zdalnie sterowana. Tylko są takie sygnały, jakby naciśnięcie guziczków i człowiek reaguje tak, jak go zaprogramowano. Obronić wolność myślenia. Niewolnictwo w znaczeniu takim starożytnym, historycznym już niemal zanikło, ale nie uczymy się na to pracę. Mówi o niewolnictwie kobiet, o niewolnictwie dzieci, porywaniu, zmuszaniu na przykład czy do nierządu, czy jak chłopców małych dzieci do wojny. Jest, ale zasadniczo świat cywilizowany tego się wyrzeka. Natomiast dosłów właśnie pytamy dlaczego? Nie dlatego, że ludzko się tym brzydzi, tylko że jest delikatniejszy, a bardziej skuteczny sposób zniewolenia. to jest właśnie takie myślenie, żeby człowiek nawet się sam nie zorientował, że jest sterowany zdalnie. Metoda udoskonalona maksymalnie, manipulacja. Kiedyś, pół wieku temu, gdy się dowiedziałem, że psychologia amerykańska jest cały dział psychologii reklamy, z niesmakiem przyjąłem tę wiadomość. Psychologia reklamy to poniżenie psychologii. Jak ludzi nabierać? Reklama to jest takie, delikatnie mówiąc, poszukiwanie człowieka, wmawianie mu, żeby kupił to, czego zupełnie nie potrzebuje. Albo, co jeszcze gorsze, żeby przyjął poglądy, nawet światopogląd, taki, jaki jest proponowany. Reklama. I tam pracują najtęższe umysły. Jak człowieka podejść? Jak go wymanewrować? Jest to takie na przykład działanie na podświadomość. Człowiek się nie orientuje, a wpada w sieć. Kiedyś pytałem kleryków, czy nie można opracować takiego systemu nauczania religii, żeby dzieci nawet się nie zorientowały, a już są wierzące i to coraz głębiej. I przyznam się, że niektórym to się podobało. Stop! Absolutnie nie. To jest niegodne człowieka, to jest nieuczciwa metoda. To jest oszukiwanie człowieka. Bóg przede wszystkim dał człowiekowi wolność i tej wolności nigdy nie naruszył. A jaka to jest wolność, jeśli ktoś działa na moją podświadomość i ja potem wybieram to, co mi tam zapodobało? No mówię, jeśli chodzi o zakup jakiegoś przedmiotu, mniejsza. A jeśli chodzi o zasady życia, zwłaszcza zasady moralne, czy o nienawiść do kogokolwiek, choćby do Moherowym Beretu. To jest takie właśnie, proszę zauważyć, ja jestem, przyznam się, przerażony. I jedyna moja pociecha w tej chwili, że już niedługo. Ale co Państwo zrobią, to będę pomagał z tamtej strony, może jakoś. Ale dalej tak się żyć nie da. Na tej ziemi, którą tak omodli i obcałował Jan Paweł II, takiej nienawiści nigdy nie było. Nawet do ludzi obcych, do ludzi innej wiary, innej kultury, nie było nienawiści na tej ziemi. W tej chwili nienawiść jest do ludzi wierzących, do czarnych, do moherowych beretów, do ludzi starych. Nienawiść to już nie jest tylko jakaś taka, takie lekceważenie, to jest wprost nienawiść. I to widać. Widać na przystankach, w tramwajach, w autobusach. Widać. To jest właśnie manipulacja. Dwa, trzy dni temu w Niepokalanowie blisko bazyliki idę sobie grzecznie i jeszcze się spieszę. Trzech takich w średnim wieku, podkwitych. O! Czarny idzie! I zaczęli jakieś dowcipy na temat czarny. Pomyślałem sobie, gdyby nie ci czarni, to by tu nie pokalanowali, bo i ty byś tu nie mieszkał. Czarni, to są najwięksi wrogowie, proszę patrzeć. Teraz już rozumiemy, skąd ta nienawiść. Ona jest sterowana, to nie jest Polska. To nie jest nie tylko niekatolicka, ale nie jest Polska. W Polsce zawsze była prawdziwa tolerancja, szacunek dla drugiego człowieka, miłość bliźniego, to naprawdę była w prawie zagwarantowana. Jan Zamoyski, słynne jego powiedzenie, jeden z najlepszych polityków naszych. Oddałbym pół życia, żeby wszyscy obywatele Rzeczypospolitej byli katolikami, solidny katolik. Ale natychmiast oddam całe moje życie w obronie jednego innowiercy, któremu będzie się tu działa krzywda. To nie jest tylko tolerancja w dzisiejszym znaczeniu. To jest miłość bliźniego posunięta do największej ofiary. Co robi manipulacja? prawa człowieka. To jest takie wymawianie, to jest właśnie najgroźniejsze. Przedefiniowanie różnych pojęć. Prawa człowieka do tej pory to było coś pięknego, szlachetnego. Dzisiaj do praw człowieka się zalicza prawo do aborcji, do eutanazji. Małżeństwa homoseksualne to są prawa człowieka. Kiedyś czytałem taką statystykę. Organizacja, chyba ONZ chodziło, upomina za nieprzestrzeganie praw człowieka. 29 razy upomniany został Watykan. I później Kuba coś koło 20 razy, Chiny chyba 15. Największym wrogiem ludzkości Watykan. Za co upominany? Bo nie dopuszcza aborcji, eutanazji, związków homoseksualnych. To są prawa człowieka. I to jest największy wróg. Przyznam się, że jestem dumny z takiej pozycji, że do tego kościoła należę i zawsze będę wrogiem zboczeń jakichś rzeczy nienaturalnych, wbrew naturze ludzkiej. Zrobiono z aborcji sprawę religijną, czy dotyczy tylko ludzi wierzących, to po katolicku. Nieprawda. To jest sprawa ludzkiej natury. Dekalog, pierwsze trzy przykazania odnoszą się do ludzi wierzących. Siedem następnych do każdego człowieka, do każdej natury ludzkiej. Między innymi nie zabijaj. Dlaczego w ten sposób dzisiaj to jest traktowane? To są właśnie owoce manipulacji. Te jedynie słuszne poglądy, on się tylko troszkę szybko zmienia. Słuszne zasady, poglądy, światopogląd, to wszystko jest bardzo proste. Wystarczy posłuchać, wybierać, popierać elitę. Oni się na wszystkim znają. Kiedyś jedliśmy szynkę ustami naszych przedstawicieli wysokopartyjnych. A dzisiaj myślimy mózgami elity. Już nie partyjne, ale właściwie to jest mafia. Ksiądz biskup Adam Lepa z ramienia episkopatu zajmuje się właśnie mediami. Niepokojąca prawidłowość. Media są powszechnie krytykowane, a dziennikarze wciąż przywoływani do porządku. Mimo to nie zachodzi żadna poprawa. Wszyscy mówią o tym, że media kłamią, że taki inny dziennikarz. Żadnej poprawy. Więcej, sami odbiorcy nie zmieniają swych nawyków w konsumowaniu mediów. Media nie przejmują się. Robią nawet wrażenie, że doznawane ataki wzmacniają ich pozycję. Dziś w życiu publicznym nie kłamie się wprost. Czyni się to w sposób tak zakamuflowany, że nawet ludzie z wyższym wykształceniem dają się zwieść. To znowu takie spojrzenie z boku, w jakiej sytuacji się obracamy. W jakiej rzeczywistości mamy rozwijać, uczyć się wiary? Najpierw trzeba podcinać, podrzucać to, co jest na pewno fałszywe. To, co jest zabójcze dla człowieka, dla ludzkości. A Pan Bóg daje takie ładne znaki, delikatne. To jest właśnie charakterystyczne u Pana Boga. Jego nauczanie jest bardzo delikatne. On pociąga, nie rozkazuje, nie popycha, nie zmusza, nie wciąga. Nie wykorzystuje naszej nieznajomości, nieświadomości. Jeśli chcesz pójść za mną, popatrzmy w przyrodzie. Jesień, już czekamy na zimę. Ale wiemy, po zimie przyjdzie wiosna, potem znów lato. Dzień i noc. piękne dzisiaj słońce. Wieczór, zmierzch, ciemność, ale znów obudzi się słońce i będzie na kolejny dzień. Ziarno wrzucone w ziemię obumiera, ale daje nowe życie i bogatsze jest go więcej. Przemiany, takie właśnie, które nam powinny pomóc. A co z człowiekiem? Jeśli tak precyzyjnie Bóg ustawił całą przyrodę, cały wszechświat, to cóż dopiero mówić o człowieku, którego ukochał tak bardzo, że syna swego dał. Boży plan. Po pierwsze, trzeba to piękno dostrzec i nim się zdumiewać, odczytywać jako znak, jako uśmiech Pana Boga do nas. Zacytuję tryptyk rzymski. Potok się nie zdumiewa, gdy spada w dół i lasy milcząco stępują w rytmie potoku, lecz zdumiewa się człowiek. Próg, który świat w nim przekracza, jest progiem zdumienia. Kiedyś temu właśnie zdumieniu nadano imię Adam. I jeszcze, co z tego wynika? Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Ona musi tu gdzieś być. Gdzie jesteś źródło? Takie to proste. Ojciec Święty mówi, tyle wspaniałych katechez, tyle pięknych konferencji, tyle dokumentów papieskich wydał. A na końcu prawie sięgnął po poezję. Bo nie można wszystkiego precyzyjnie naszym ludzkim językiem określić, zwłaszcza gdy się mówi o rzeczywistości nadprzyrodzonej. Zdumiewaj się człowieku, zachwycaj i patrz w stronę Pana Boga. Wiara to nie tylko jest uszlachetnienie, udoskonalenie naszej zdolności poznania. Wiara rozszerza także nasze pragnienia, nasze plany życiowe. Jeśli ktoś jest bez wiary, to jest taki zacieśniony do tu i teraz. Ktoś wierzący widzi o wiele więcej, pragnie więcej. Ktoś powiedział, że Pan Bóg będzie miał pretensję do nas nie o to, żeśmy za dużo chcieli, na przykład od Niego w modlitwie, ale żeśmy za mało chcieli, żeśmy tylko drobiazgi prosili, a o to największe, najpiękniejsze rzadko. To jest konieczne, żeby na ziemi budować cywilizację miłości, żeby życie na ziemi według tej cywilizacji układać. I taka wiara potrzebna jest. Argument dziś bardzo aktualny. Użyteczność. Potrzebna jest każdemu człowiekowi, nie tylko gigantom ducha. Brat Albert, Matka Teresa, Jan Paweł II, ksiądz Jerzy. Wiara jest potrzebna każdemu człowiekowi, a przykładem nie będzie choroba, człowiek chory. Nie wiem, czy Państwo też znaleźli, kiedyś czytałem taką informację, że niektóre uczelnie medyczne w Stanach Zjednoczonych prowadziły dla medyków, dla studentów medycyny kurs teologii. Wcale nie po to, żeby ich nawracać. Wolność. Ale zauważono i udowodniono w sposób naukowy, eksperymentalny, że wiara pomaga w leczeniu. Że to jest potężny środek leczący i nieinwazyjny. Wobec tego, jeśli lekarz będzie miał do czynienia z człowiekiem chorym czy pielęgniarka wierzącym, niech wykorzysta także i tę możliwość. No chyba logiczne. Nie takie wyśmiewanie wszystkiego, co odczarnia. To jest prymityw, to jest zbóż. Yeah, president, they can't have ballot. Viara. Umożliwia wypełnienie pierwszego powołania. Nie wiem, czy wam coś się z tym zgodzą, ale tak sobie nazwałem. Pierwsze powołanie człowieka. Można też powiedzieć pierwsze przykazanie. To jeszcze było przed grzechem pierworodnym, czyli zaraz po stworzeniu człowieka. Czyńcie sobie ziemię poddaną, ale według tego wzoru. Bo jeśli czynić będziemy ziemię poddaną według diabelskich wzorów nienawiści, wiara wszystkim na tej ziemi. Już dzisiaj to widać. A może tak na moment popatrzmy, co by było, gdyby nie wiara. Dzisiaj to była taka unowocześniona walka klas. Chyba 2 tygodnie temu jechałem do Częstochowy w pociągu z takim młodym człowiekiem. Zdałem się w rozmowę i dał mi taki przykład. Nawet już nie dopytywałem, czy on pracuje w tej firmie, czy tylko ktoś z jego bliskich, ale on to opowiadał ze szczegółami, więc sprawę znam dokładnie. Ojciec przekazał swoją firmę, którą założył, rozwinął. Nie mówię, firma, ale jakieś koło 30 osób pracowało. Przepisał tę firmę formalnie, prawnie synowi. Syn 23 lat. Następnego dnia po podpisaniu dokumentów syn wezwał policję, żeby wyrzuciła ojca z firmy. Piękna sprawa. Wszystko wziąć, a jak już był pewny, że on nie odbierze, wąt, nie masz tu nic do roboty. Bez wiary człowiek. I dziwić się, że tak niekiedy potrafią traktować pracowników. I to nie tylko właściciele firm. Urzędzie Państwowym, nowy dyrektor, wezwał na dywanik, coś mu się nie podobało. Brzmiał przez dłuższą chwilę. Kiedy urzędnik później chciał coś odpowiedzieć, panie dyrektorze, dość, milczeć i wyjść. Tyle było rozmowy. Bóstwo. Mówiliśmy, że nie ma niewolnictwa. Ktoś tak tylko mówi. Ale to jeszcze nic. Widzieliśmy z księdzem Janem, może potwierdzić, taki film o subkulturze wytyckiej, tak w najgorszym znaczeniu. Dlaczego może dojść człowiek bez wiary? Jak nisko może upaść? Tylko takie fragmenty. Koncerty w zamku w Wolkowie, to w Polsce się dzieje. Kult śmierci. No, najpierw taki trochę dziwaczny, jak na przykład spany w trumnie, a tak swoją drogą pokazywany w tym filmie dzieła sztuki. To była trumna, specjalnie przygotowana przez jakiegoś alkoholika, który już nie żył, widać, nie był pochowany w tej trumnie. W środku w tej trumnie butelki alkoholu i zdjęcia pornograficzne, a najdziwniejsze naczynie przez wieko trumny lejek w tym miejscu, gdzie mniej więcej usta nieboszczyka miały być i tłumaczenie, że jak mu braknie alkoholu, to jakaś litościwa dusza przez ten lejek wyleje. Ekscentryczne stroje, pełno kolczyków i to w różnych częściach ciała. Kult cierpienia, zadawanie tego cierpienia. Nawet romantyzm, dziewczyna, która się wydawała jako taka normalna jeszcze na tym tle, ale później też czynna. Wśród umizgów, uścisków z chłopakiem, wyciągał to w taki sposób dosłownie rytualny, że lekkie tnie jego dłoń, wysysa krew, pričom to každá pýta rásia červa po celom týdne. I taká dúma, oni si češali tým, že mohli ti zašokovať. Jak taká dievčina vyjde do tramvaju, či po ulici, či do sklepu, všetci si obrúdajú za zgrošenie. A ona je zdúma. Jeden z nich, mladý chlopak, tež s takými imieniem diabelským, tłumaczy, gotem nie można zostać, gotem się trzeba urodzić. To jest taka wyższa sfera ludzkości. Przypomniałem sobie, kiedyś mieliśmy do czynienia z narkomanami. Chcieliśmy im pomóc w swojej naiwności. Przychodzili na takie spotkania. Z jaką oni dumą mówili o sobie. Jak mówili, przyjadą ludzie, to znaczyło inni narkomani. Przyjechali z Polski. Ci inni to nie ludzie. Oni to są ludzie. Do jakiego dna może spaść człowiek, by odrzucił wiarę? I takie pytanie, które tam też padło. A może nie nasza w tym wina? A może za bardzo mdłe jest nasze świadectwo życia nadprzyrodzonego z Bogiem? Skoro tylu ludzi młodych i inteligentnych szuka nadprzyrodzoności w kontaktach ze złym duchem, w magii, w takich właśnie obrzędach tragicznych. Oby to świadectwo było coraz pełniejsze, coraz piękniejsze. Kochani, to był dopiero drugi punkt oczekiwania Pana Boga na nas w wierze. Ale pocieszam, trzeci będzie ostatni i krótki. Jeszcze jedno spotkanie Pan Bóg czeka. Na to, kiedy go zobaczymy twarzą w twarz. Wprawdzie Bóg nas widzi nieustannie dniem i nocą, ale my dopiero kiedyś go zobaczymy. I znowu porównanie. Rodzice czekają na dziecko. Najpierw młodzi ludzie planują, marzą trochę o założeniu rodziny. Potem już po ślubie myślą konkretnie o dziecku. Dziecko poczęte, matka czuje doskonale, nie tylko wszystko, co konieczne do życia dziecku przekazuje, także jej swoje uczuciowe przeżycia. Ale czuję też ruchy dziecka, nawet można by powiedzieć, że w jakim sensie porozumiewa się z tym dzieckiem. No ojciec ma mniej kontaktu, zwykle ojciec, niektórzy mówią, że się wtedy dopiero mąż poczuł ojcem, gdy to dziecko zobaczył, wziął na ręce, przytulił. Ale to jest też taki moment, nawet matka chce zobaczyć to dziecko, popatrzeć w jego oczy. Tak mniej więcej czekamy, Pan Bóg czeka na nas, my czekamy na Pana Boga. Cóż dopiero Ojciec w niebie? Słowa psalmu, kiedy przyjdę i ujrzę oblicze Boże? Mistyka już w Starym Testamencie była bardzo głęboka. Może jeszcze wspomnę, słowa Jana 23. Nakazał swojemu kapelanowi, że gdy przyjdzie czas, żeby mu o tym powiedział. Ksiądz Kapowilla, późniejszy arcybiskup, ze łzami powiedział: Ojcze Święty, nadszedł czas. A on wtedy odpowiedział: idziemy z radością na spotkanie Pana. To jest wiara. Ona nie przeszkadza w życiu na ziemi, wprost przeciwnie. Ona nas ratuje przed potężnym zaplątaniem w ziemię. Trzeba z niej korzystać. Ale tyle, ile to potrzebne, konieczne, pożyteczne. Natomiast całe nasze życie powinno być ukierunkowane i tylko przez wiarę na życie wieczne, na życie w szczęściu, nie na takie nie wiadomo, co tam będzie, może nic. Na szczęście z Bogiem, jeśli tu przynajmniej czasem mamy takie przeżycia, bliskości Pana Boga, to cóż dopiero tam, gdy będziemy patrzyli twarzą w twarz. Idźmy na spotkanie Pana całe nasze życie. Nie wystarczy tylko nawrócenie w ostatniej chwili. Czego mam i sobie życzę. Amen. Tyle, że składki nie dać. Ale proszę. Bardzo proszę, pomódlmy się.